Zajmowałam się kosmetyką. To była moja pasja i rzeczywiście ja odnajdywałam się w tym i nie wyobrażałam sobie życia inaczej. Zainwestowałam w siebie i w szkolenia, kursy. Przygotowywałam panny młode głównie do ślubów. Robiłam makijaże, zabiegi kosmetyczne, rzęsy. Takie dość nietypowe i chyba już mi się to nie przyda.
Pracowałam w audiologii, zajmowałam się robieniem badania słuchu i dobieraniem aparatów słuchowych, aczkolwiek też już później myślałam trochę, żeby się przebranżowić i w jakąś inną działkę pójść.
Pracowałam jako nauczycielka języka angielskiego. Chyba moje życie niewiele różniło się od większości osób w moim wieku. W wolnym czasie lubiłam bardzo podróżować, dobrze wyglądać. Myślałam raczej o małżeństwie. Przez całe życie przywiązywałam bardzo dużą wagę do wyglądu i nie potrafiłam sobie w ogóle wyobrazić tego, że będę musiała wyjść na dwór bez makijażu, ponieważ przez 28 lat chyba nie było ani jednego dnia, kiedy wyszłabym bez makijażu, więc rzeczywiście to było dla mnie trudne, chociaż to jest jakaś głupota. Miałam tlenione włosy, blond włosy, więc też jak przyszłam tutaj, to dopiero zobaczyłam po wielu latach, jak wygląda mój naturalny kolor włosów. Przefarbowałam sobie na taki ciemniejszy blond, pamiętam, i później ten odrost nie był tak widoczny.
Mała kapliczka. Tutaj zwykle się właśnie modlimy.
A i tu jest biblioteka jeszcze naprzeciwko?
Tak, tutaj mamy takie zajęcia każdego dnia. Różne wykłady, konferencje sobie słuchamy.
Teraz przejdziemy też do kurnika, w którym jedna z nas pomaga raz w tygodniu. Tu jest kurniczek nasz, proszę bardzo. Około 100 kurek. Kury. Szczęść Boże. Pomagamy tutaj siostrze Bożence wiosną, nie? I latem. Tutaj mamy swój ogródek, taki większy. Trudno powiedzieć, że to jest jeden dzień, kiedy to się wydarzyło, że nie wiem, piorun wymyślili i nagle przyszła mi myśl, że pójdę do zakonu. No nie. Mój tata bardzo nalegał, żebym poszła z nim na taką mszę o uzdrowienie. Ja miałam problemy ze zdrowiem, z kolanem. Zgodziłam się w końcu po wielu namowach, tak chyba, żeby dał mi spokój. Na tej mszy długiej, bo ona trwała ponad 2,5 godziny, zobaczyłam Pana Jezusa żywego w Najświętszym Sakramencie. To nie była żadna wizja, to po prostu trudne do wyjaśnienia, no nie? Bo to trzeba przeżyć i trzeba zbliżyć się do Boga. Wtedy też tego nie rozumiałam. Po każdej z takich mszy wyjeżdżałam radosna, przepełniona szczęściem, taką miłością, z taką wielką tęsknotą, której nie potrafiłam zrozumieć. I ja tak pilnowałam sobie tego czasu, żeby raz w miesiącu na tą mszę pojechać. Pomyślałam, że dlaczego w sumie nie miałabym pójść co tydzień na mszę. Więc tak chodziłam co tydzień, a później na różne te nabożeństwa, zależy co tam było w sezonie, czy różaniec, czy jakieś litanie, majówki. I skończyło się na tym, że chodziłam codziennie. No i to też było takie niezrozumiałe dla ludzi, z którymi przebywałam, pracowałam. Często spotkałam się z tym, że... Bo tak sobie planowałam też dzień, żeby być albo przed pracą, czy po pracy na mszy świętej, to często słyszałam, że o, ja to bym wolał poleżeć sobie pół godziny przed telewizorem, niż iść jeszcze na mszę teraz. Albo po co? Nikt tak nie chodzi. Po co ja tam do tego kościoła tak latam? Ja odnajdywałam tam coś, co wtedy nie umiałam tego nazwać. Teraz już wiem, że to była taka miłość, która ciągnie mnie do życia wiecznego. No nie? I to jest... No... Przepiękne uczucie miłości, nie tylko uczucie, ale to jest miłość, która jest we mnie cała i aż się wylewa ze mnie, no nie? Więc ja naprawdę życzę, żeby każdy przeżył coś takiego i tylko wtedy będzie można mnie zrozumieć. 15 lat mniej więcej byłam poza kościołem, byłam takim buntownikiem. Pan Bóg przyszedł do mnie bardzo niespodziewanie. Mój tata powiedział, że spisuje się na pewną śmierć, bo u mnie w rodzinie nie mieliśmy nikogo znajomego, takiego grona księży czy sióstr zakonnych, a jak już słyszeliśmy, no to były te nieprzychylne wiadomości. I trudno mi było, bardzo mi było trudno powiedzieć w domu, że podejmuję taką decyzję, że idę do zakonu. Nie mogło mi to przejść przez gardło. Dla mnie to było tak coś nowego, coś tak trudnego, ale z drugiej strony bardzo takie ekscytujące. Trzeba było powiedzieć w domu, nie? To tak za pierwszym razem powiedziałam i tata jakby nie usłyszał.
Co konkretnie powiedziałaś?
Zrezygnowałam z pracy, idę do zakonu. No i tata usłyszał, zrezygnowałam z pracy, no to pomyślał sobie, nawet nie tak źle, no bo pewnie założę coś swojego, no nie, jakiś swój biznes, no jeszcze lepiej. Więc drugie podejście musiałam zrobić i po kilku dniach dopiero się jeszcze raz powiedziałam. No, to tak już przyjął to mniej radośnie. Mojemu tacie było bardzo trudno z tym też.
Ale twój tata jest wierzący.
No jest, jest, tak, jest. Jest wierzący i w pewnym momencie, jak już przyjechał do mnie po kilku miesiącach do zakonu w czasie świąt i zobaczył, że jestem w atmosferze takiej miłości i zobaczył siostry, że jestem szczęśliwa, zadowolona, że otoczona taką troską i opieką, to wtedy zdał sobie sprawę, że to jest odpowiednie miejsce, że jestem bezpieczna i nie ma powodu do niepokoju.
Nie przestrasz się. To jest dosyć ciemne światło, przejdziemy tędy. Tak, to jest na dole, ale spokojnie, tam jest światło, tylko tutaj teraz tak wygląda. Chodź, 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 chodź. No to takie przejście, żeby nie przechodzić przez... O, słuchaj. Żeby nie przechodzić przez... No tam jest dojście z zewnątrz. Mhm. Nasze siostry wszystko urządzały i tutaj...
O, a co to jest w ogóle za miejsce, tak ogólnie?
Tutaj, teraz?
Tak.
Izba pamięci.
Mam piątkę rodzeństwa, nas jest sześcioro w domu i dla mnie rodzina to jest podstawowa myśl, o której, no jako młoda dziewczyna, myślałam na początku. I tak chodziłam na te pielgrzymki kilka lat z rzędu, szłam z intencją o dobrego męża i nawet nie zdążyłam jeszcze dobrze tej intencji pomyśleć i w tym momencie Pan Bóg bardzo mocno przemówił do mnie. Właśnie to jest ciężko wytłumaczyć. Tak się zastanawiam, jak to jest, jeżeli ktoś jest zaręczony i staje już na ślubnym kobiercu. I co to jest za pewność, że to jest ten mąż, że to jest ta żona, że to jest ta osoba, z którą chce spędzić całe życie? Mi się wydaje, że może to jest coś podobnego. Rodzaj pewności. To było jak grom z jasnego nieba, że on mnie powołuje, że on chce, żebym ja poszła do zakonu. Dla mnie to było takie zaskoczenie. Pamiętam kilka dni z rzędu, pielgrzymka trwała 10 dni. Nie potrafiłam nawet z nikim o tym porozmawiać. Dla mnie to był taki strach i miałam wrażenie, jakbym była przez te dni pod wodą, jakbym się dusiła. Jeszcze wtedy moją przyjaciółkę zaprosiłam, wtedy pierwszy raz na tę pielgrzymkę. Mówię, chodź Daria, będzie super. I nawet nie byłam w stanie z nią porozmawiać. Chodziłam gdzieś tam obok, bo ciągle mi się chciało płakać i nie potrafiłam tego rozpoznać, co się ze mną dzieje. Ja już w pewnym momencie myślałam, może jestem jakaś nienormalna, co się ze mną dzieje, dlaczego ja się tak zachowuję. I dopiero później, po tych 5 czy 6 dniach, kiedy powiedziałam Bogu, mówię, jeżeli Ty chcesz, to ja będę tą zakonnicą. I pamiętam to, jak dziś dokładnie pamiętam, w jakim to było kościele, w jakiej to było miejscowości. To było, jakbym się wynurzyła spod wody. Moja mama jest bardzo wierzącą kobietą. Ja byłam przekonana, że skoro ona jest blisko Pana Boga, no to jeżeli jej powiem, to że ona się ucieszy. A to było zupełnie inaczej. Bardzo się wtedy zaskoczyłam, bo ona była jako pierwsza z rodziny, której chciałam powiedzieć osobiście i to było kilka miesięcy przed i to jeszcze tak wypadło, że to w jej urodziny. I mówię, mamo, właśnie jak wszystko tak się ułoży, jak Pan Bóg zechce, no to w Twoje urodziny wstępuję do zakonu. No i wtedy właśnie nastąpiła taka cisza. Moja mama trochę wpadła w panikę. Później, jak już się z tym trochę oswoiła, to mi powiedziała, już się o ciebie nie boję. Ja mówię, mamo, ale nie mów jeszcze nikomu, mojemu rodzeństwu, bo ja bym chciała osobiście im powiedzieć. No i oczywiście mama ledwo ze mną się rozstała, już powiedziała mojej siostrze, siostra kolejnej, no i ta wieść się cała rozeszła po rodzinie, a ja żyłam w tej świadomości, że nikt nie wie, tylko mama. No i rozmawiałam z moimi siostrami, nawet moja siostra młodsza mnie tak podpuszczała, bo ja chodziłam wtedy już codziennie na Eucharystię, już nie mogłam żyć bez Eucharystii, bez adoracji. I ona mnie pyta, no Sylwia, ty tak codziennie chodzisz na mszę świętą? A ja nieświadomie mówię, no wiesz, no mi tak po prostu i tak się tłumaczę. I później dopiero moja inna siostra Asia powiedziała, Sylwia, ja muszę ci coś powiedzieć, bo oni wszyscy wiedzą. Dla mnie to był trochę taki cios, bo chciałam im osobiście powiedzieć, nie wiem dlaczego to było dla mnie ważne. Ale później jakoś to przyjęłam i tylko nie powiedzieli tacie. I tacie powiedziałam sama osobiście i też byłam zaskoczona, bo przy mamie jeszcze mówiłam do taty, i on nie powiedział nic. Pamiętam, jadł wtedy rosół, to była niedziela, I mówię mu, że tak, że za było jakoś półtora miesiąca, że idę do zakonu. I zapadła taka cisza. On się nic nie odezwał i moja mama weszła. No i ona w płacz już idzie za... No powiedz coś. Tata wstał, poszedł do pokoju i mówi, i powiedział tylko, że jeśli tak zdecydowała, no to niech tak będzie.
Najbliższe przyjaciółki były bardzo wspierające, chociaż jestem pewna, że nie do końca rozumiały mój wybór, bo ja sama go nie do końca rozumiałam. Ale były też takie głosy, że marnuję sobie życie, że chyba oszalałam. Wiele osób próbowało mnie w ogóle odwieść od tego i mówić mu, ale zobacz, możesz równie dobrze pomagać wielu osobom, ale nie być w zakonie. Wolałabym przekazać wiadomość, że wychodzę za mąż niż to, że idę do zakonu i myślę, że to spotkałoby się z większym zrozumieniem. Myślę, że ludzie powiedzieliby gratulacje, no a tutaj musiałam usłyszeć, no jesteś szalona i coś jest z tobą nie tak. Jedna nauczycielka powiedziała, że jeszcze jakbym była w kościele anglikańskim, to ona rozumie, bo mogłabym przynajmniej być księdzem.
W sensie,
kobietą księdzem, nie? Że przynajmniej byłabym widoczna gdzieś. A tak jest taki stereotyp jednak sióstr zakonnych, które gotują dla księży, nie? I tylko tyle.
Ja studiowałam filologię angielską, uczyłam trochę jako lektor, trochę w szkole, też miałam grupę przyjaciół, miałam chłopaka, dużo takich fajnych pasji, chodziliśmy po górach. I w tym wszystkim widziałam, że zewnętrznie wszystko było w porządku, a gdzieś w moim sercu była taka pustka i smutek. Pochodzę z rodziny, która jest niepraktykująca. To jako nastolatka też odczuwałam taki brak. Widziałam, że moje serce tęskni do czegoś, czego nie zna. I to był też moment, kiedy do nas do szkoły przyszła grupa z ruchu Światło Życie, z Oazy. Nie pamiętam już, o czym mówili, ale pamiętam, że bił od nich taki pokój, którego ja nie miałam. I kiedy wstąpiłam do tej grupy, kiedy zaczęłam chodzić na Eucharystię, doświadczyłam miłości, której nigdy wcześniej nie doświadczyłam. I pomału zaczynała się przygoda też odkrywania, kim jest Bóg, kim jestem ja, też przez czytanie słowa. Mimo wszystko miałam jakąś swoją wizję, jak ma wyglądać moje życie. Chciałam mieć męża i dzieci. I właśnie to był też wtedy moment, kiedy miałam chłopaka. Potem już to była taka droga wewnętrzna, trochę trudna, tym bardziej, że jestem jedynaczką i że to było bardzo trudne też dla mnie przyjąć, że Pan Bóg może mieć jakiś plan, który też będzie trudny do zaakceptowania dla moich rodziców. Ma to konsekwencje dla nich, że nie będą mieli wnuków. Przez 2-3 lata to była taka walka, jak ja chcę żyć. I w pewnym momencie, kiedy już wiedziałam, że ja też nie chcę żyć tak na powierzchni, że to, co zewnętrzne mi nie wystarczy, żeby być szczęśliwa, no to wtedy też się zaczęło. Ja też miałam kierownika duchowego, który mi mówił, miałam wtedy 25 lat, skończyłam studia i 24 lata. I to był taki czas, kiedy on mi powiedział, że to trzeba zdecydować, czy życie małżeńskie, czy w zakonie. I kiedy się z tym skonfrontowałam, no to już wtedy podjęłam decyzję, że chcę zaufać Panu Bogu.
No miałam chłopaka i miałam chłopaków przed zakonem. Jeszcze dałam sobie taką szansę sprawdzenia, czy może za mąż pójście byłoby moją drogą. Ale wtedy myślałam, że bardziej życie samotne takiej singielki było dla mnie, no nie? I myślałam, że będę żyła sobie sama, bo nie miałam pojęcia o tym, że mogę być siostrą zakonną, bo mi to w ogóle nie przychodziło nawet do głowy. Nie zamykałam się na jedno, szukałam, ale nie było mi trudno zrezygnować z chłopaków. Jakoś bardzo trudno, nie? Jeden ostatni wiedział, tak.
I jak zareagował?
Nie powiedziałam mu tego wprost, ale muszę tutaj powiedzieć, że od niego dowiedziałam się o tym, że jest takie zgromadzenie sióstr franciszkanych misjonarek Maryi i bardzo mu za to dziękuję. On oczywiście nieświadomie zupełnie, bo wtedy powiedział mi o rekolekcjach, które siostry tutaj prowadzą. No ale dzięki temu właśnie polubiłam siostrę na Facebooku i dzięki temu dowiedziałam się o tej pusteli franciszkańskiej, na której rozeznałam powołanie, więc popchnął mnie do tej drogi. On się dowiedział chyba ze zdjęć właśnie z tej strony i gdzieś napisał do mnie po prostu, ale to była taka normalna relacja, tak my się rozstaliśmy w takich pokojowych warunkach, więc no...
Moja przyjaciółka z moją siostrą mnie przywiozły i pamiętam, jak przyjechałyśmy na ten parking w Lublinie i nie chciałyśmy wysiadać z tego samochodu. Myślę, że im było ciężej niż mi, bo dla mnie opuścić coś, to było związane z moją decyzją. Ale ja stawiam kogoś przed faktem dokonanym i to oni muszą się dostosować do mojej decyzji. I też było ciężko to dla nich, że nie będzie odwiedzin. Pamiętam, jak oddawałam mój telefon mojej siostrze. To jest bardzo dziwne uczucie. Swój osobisty telefon, po prostu wiesz, że już koniec i nie będzie tego numeru, już w ogóle oddajesz ten telefon i zostajesz trochę jak bez ręki na początku. I były takie sytuacje, że wydawało się, że czegoś brakowało. Telefon jest takim naszym uzależnieniem.
Chyba kawka się zrobiła, przestało
kuszyć. Tak, to będziemy nadawać, nie? Kasia, serwujesz?
Tak, zawsze zrobiłam.
Siostro, ile kawę?
3/4, a potem mleko.
Bałam się, że będzie jakiś dzwonek i będzie pobudka o jakiejś szalonej godzinie. Ale nie, każdy z nas wstaje o tej, o której chce. Akurat tutaj w Łabuniach mszę świętą mamy o 7 rano i to jest taki pierwszy punkt, na którym wszystkie się gromadzimy. Potem czas na śniadanie, na modlitwę poranną, czyli medytację Słowem Bożym. Mamy też adorację Najświętszego Sakramentu i tak zaczynamy około 10 obowiązek i pracujemy do 12. Później spotykamy się na taki godzinny obiad i później o 13 wracamy do obowiązków jeszcze na jakiś czas. I po południu mamy spotkania formacyjne. Później modlitwę wieczorną, kolację, czasami rekreację 3 razy w tygodniu. Tak wygląda ten plan i jak go mówię, to wydaje się być bardzo nudny, ale moje doświadczenie tego jest zupełnie inne, że bardzo dużo się dzieje pomiędzy tym wszystkim.
Jedziemy na mszę świętą do więzienia, do zakładu karnego w Zamościu. Mamy 2 zakłady karne, no ale dzisiaj będziemy w stanie pojechać tylko na 1 mszę świętą. Będziemy się z tymi osadzonymi modlić do Miłosierdzia Bożego, pewnie koronką i potem msza święta. Także pojedziemy. Zawieziemy siostrę Bernatkę na krucjatę, a później po koronce do Miłosierdzia pojedziemy.
Mamy telewizor, mamy internet, aczkolwiek w nowicjacie jest to taki czas ograniczonego korzystania z mediów. W nowicjacie, jeśli chodzi o kontakty z rodziną, to mamy telefon raz na miesiąc. Wiadomo, jeżeli się wydarzy jakaś sytuacja, że ktoś choruje w rodzinie, to nie jest tak, że nie i koniec, tylko to się rozeznaje. Aczkolwiek mamy taką zasadę, że raz na miesiąc telefon. Jeśli chodzi o telewizor, też się zdarza, że oglądamy jakieś wiadomości od czasu do czasu, bardziej komputer. Wystarczy obejrzeć wiadomości raz na tydzień albo coś przeczytać i tak naprawdę człowiek jest na bieżąco. Mamy też we wspólnocie siostry profeski. Dużo jest takich sytuacji, że gdzieś no coś się dzieje na świecie, takiego ważnego, to one nas informują i wymieniamy te informacje. Albo nawet któraś z nas gdzieś coś przeczyta i też się dzieli tym we wspólnocie. To też jest powód do rozmowy i też później do modlitwy.
Trzeba się zająć po prostu domem, wspólnotą, zaanimować życie wspólnoty. Prawda? Także to tak jak trochę w domu, w rodzinie, ktoś ma jakąś działkę zarządzania, prawda? Nie, różnie te role się dzielą, prawda? Czasami żona jest taka bardziej, powiedzmy, dominująca, czasami mąż, nie? Ale jest ktoś, od kogo zależą jakby ostateczne decyzje, które się też podejmuje razem, ale ktoś, kto gdzieś taką pieczęć daje nad tym, więc...
Serwujesz?
Zamknąć?
Tak.
Zadzwoniłam do zgromadzenia i powiedziałam, że jestem zainteresowana wstąpieniem. Ale siostry ostudziły mój zapał trochę i powiedziały, że to spokojnie, to najpierw się spotkajmy, nie, porozmawiajmy. No i okazało się, że właśnie na początku chcą mnie poznać, zaznajomić z duchowością franciszkańską. I dopiero po
paru miesiącach. Zaczynał się nowy rok i od października mogłam wstąpić.
Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc. Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc. Czyż to jest grona Pana, jeśli chcesz przez nią wejść?
Miałyśmy, pamiętam, listę rzeczy, które warto przywieźć ze sobą. Musiałam zupełnie zmienić swoją garderobę, więc poszłam na zakupy i okazało się, że znalezienie prostej, szarej spódnicy za kolano nie jest takie proste. Musiałam zakupić budzik, nie można było zabrać swojego telefonu. Od mojego domu rodzinnego do zgromadzenia było 5 minut samochodem albo mniej. Więc dla mnie to było zabawne, że jadę do zakonu. Jakoś nie mogłam sobie tego wyobrazić, że nagle zmienia się moje życie, ale tak naprawdę odjeżdżam tylko 5 minut samochodem od domu. Ale tak bardzo pozytywnie, pamiętam, że wiele sióstr czekało na nas, było tak bardzo radośnie, taka atmosfera domowa, że tak od razu poczułam się jak w domu właśnie, nie tak, że jestem w jakimś zimnym klasztorze, tylko po prostu tak, że jestem na swoim miejscu. To było trudne dla mnie, żeby nie szukać okazji do tego, żeby wstąpić sobie do domu. I czasami na przykład przejeżdżając autobusem widziałam przez okno kogoś z mojej rodziny, co też było takie dla mnie dziwne. Wiele razy kłóciłam się z Panem Bogiem, mówiąc, że wolałabym, żeby postulat był w innym miejscu niż w moim rodzinnym mieście. Ale to tylko potwierdziło, że to nie ja wybrałam sobie to zgromadzenie, tylko że gdzieś Pan Bóg tak tym wszystkim pokierował. Taką formą główną kontaktu ze znajomymi są listy. Czasami jak nie odpiszę na czas, to robi mi się taka kubka. Czasami jest trudno, bo chciałoby się napisać jak najwięcej. Wiadomo, że nie zawsze jest to możliwe. Też nie zawsze pamiętam, co zawarłam w danym liście, czego nie. To nie jest Facebook, gdzie możesz sobie skoczyć do poprzedniej wiadomości i zobaczyć, co już mówiłaś, nie? Więc czasami mam wrażenie, że się powtarzam.
Ale to nie są wszystkie moje listy. Dosyć pokaźny zbiór. Taki.
Bardzo długie.
Tak, to jest od mojej siostry. Najdłuższe listy pisze do mnie moja przyjaciółka Daria oraz moja siostra Asia, dlatego że to są listy, które opisują czasem kilka miesięcy życia. Ja się później dowiaduję o tym tak właśnie z perspektywy czasu. Nie pamiętam dokładnie, co jest w tych wszystkich listach. Jak będę składać śruby, to pewnie je spalę. Ale jeden z listów, który mnie najbardziej poruszył, to było w postulacie od mojej najmłodszej siostry Małgosi, która bardzo przeżyła. Ona tak się tym nie dzieliła, ale ona przeżyła to, że ja poszłam do zakonu. To jeszcze taki moment był, kiedy ja z nią tak zaczynałam budować taką relację. Ona już była nastolatką, coraz starsza i to się tak urwało. Ona do mnie napisała: kocham cię, mam nadzieję, że nie będzie zła, jak to powiem, kocham cię, pomimo, że wybrałaś jeszcze jedną rodzinę. Dla mnie to było coś bardzo zaskakującego, że ona, będąc no wtedy jeszcze dzieckiem, ile ona, nie wiem, 15 lat, 14, i napisała, że rzeczywiście jakby wchodzimy do zgromadzenia i wybieramy jeszcze jedną rodzinę. I tak, i z listów się dowiaduję o ważnych sprawach, na przykład moja siostra Asia poprosiła mnie o to, żebym była świadkiem na jej ślubie. I byłam świadkiem na ślubie w postulacie. Też moja mama pisze do mnie listy. Też siostry ze zgromadzenia, które, no, takie znajome siostry. Także, no,
takie tak, widzę po mamy. Kilka stron czasami mają tak. Te listy.
To są, dużo jest też kartek, ale bardzo tak, bardzo obszerne listy. A na przykład tutaj od mojej przyjaciółki Darii. One też czasem starają się wybierać różną papeterię. O, tu nawet jest zdjęcie mojej Darii, kochanej, moja przyjaciółka. Tak, tak, i wysyłają mi w listach różne właśnie, o, z moją przyjaciółką Darią tak, że ona często mi wysyła właśnie jakieś nasze zdjęcia wywołane z jakiejś wycieczki w góry. Oczywiście to są najbardziej przypałowe zdjęcia, jakie ona mi robi i mi wysyła, żeby chyba tylko ona się z tego śmieje. Także no tak to wygląda.
Habit dostajemy w czasie obłóczyn, czyli po 2 latach postulatu i dzień przed przyjazdem do nowicjatu. Habit i welon dostajemy wtedy. Już jesteśmy wtedy obłuczone. Ekstra, ja się nie mogę doczekać. W ogóle chyba na pewno bardziej czekałam niż na suknię ślubną, którą dziewczyny sobie często marzą, no nie? O jakiejś sukni pięknej. To ja tak właśnie miałam z Habitem, że dla mnie to była ta suknia, na którą ja czekam w swoim życiu. No i odkąd noszę Habit, no jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.